Poranny gość Radia Rodzina.
Myślę, że nie ma we Wrocławiu osoby, która by nie usłyszała o Oknie Życia. To takie małe miejsce przy ulicy Rydgiera, w którym co jakiś czas rozlega się alarm. Jak dobrze policzyłem, to od początku istnienia do dnia dzisiejszego 24 dzieci zostało dzięki tej inicjatywie zaopiekowanych, przekazanych do adopcji. Ale Okno Życia to jest tylko jedna z inicjatyw prowadzonych przez Fundację Ewangelium Vitae. Dziś ze mną w studiu siostra Ewa Jędrzejak, Boromeuszka, prezes tej fundacji. Szczęść Boże, siostrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostro, data naszego spotkania nie jest przypadkowa, bo dokładnie dzisiaj mija 20 lat działalności waszej fundacji. I tak myślę z perspektywy czasu, jak siostra patrzy na te 20 lat, warto było zakładać tę fundację?
Myślę, że nie można powiedzieć inaczej, jak tylko tak, warto było. Natomiast Bogu dziękuję za to, że nie wiedziałam wcześniej, z czym to wszystko się wiąże, bo myślę, że zwykły ludzki strach by mnie zjadł na początku. Nie jest to proste dzieło, nie da się tego od tak prowadzić. I myślę, że gdybym wiedziała wcześniej, z czym to się wszystko wiąże, mogłabym się po prostu wystraszyć i okazać małoduszna.
Niewiedza czasem się przydaje.
Tak, i błogosławię dzisiaj Pana za te 20 lat, bo wydaje mi się, że faktycznie fundacja, kiedy przed 20 laty powstawała, myśmy niewiele wiedziały o fundacjach, o ich działalności. Natomiast no, miałyśmy taką potrzebę, odzyskałyśmy wtedy szpital zrujnowany, nie miałyśmy środków jako zgromadzenie, nie miałyśmy za bardzo jak pozyskiwać pieniędzy i mówiąc brutalnie...
Życie was do tego zmusiło.
Życie nas do tego zmusiło i fundacja miała nam po prostu pomóc w znalezieniu środków na wyremontowanie tego odzyskanego szpitala.
No to zacznijmy od tego Okna Życia, bo właściwie chyba o tej działalności słyszą co jakiś czas wszyscy mieszkańcy nie tylko naszego miasta, ale i całego regionu, bo media chętnie piszą i chętnie interesują się tymi dziećmi pozostawionymi w tym oknie. Pamiętasz, siostra, ten pierwszy moment, kiedy w oknie zabrzmiał alarm?
Pamiętam, ale może najpierw dodam jeszcze tylko, że nie tylko słychać o naszym oknie w regionie, ale też w całej Polsce. Wręcz spotykam się z zarzutami, że chętnie się lansuję i że to jest moja główna działalność. Natomiast jestem przekonana, jestem pewna, że o Oknach Życia trzeba mówić głośno. Oczywiście nie dlatego, żebym zachęcała do przynoszenia dzieci do Okna Życia. Natomiast jest to takie koło ratunkowe, taka ostateczna, ostatnia deska ratunku, kiedy już zawiodą wszystkie inne sposoby, to jeszcze to Okno Życia pozostaje i chętnie opowiadam o tym, czy pomagam kobietom, jeśli mam takie zgłoszenie, żeby dziecka nie oddawały do Okna Życia. Chętnie udzielamy pomocy, podpowiadamy, co zrobić inaczej, lepiej, żeby dziecko było bezpieczne i szczęśliwe. Natomiast faktycznie to Okno Życia niech pozostanie taką deską ratunku i trzeba o nim mówić, bo jest to bardzo ważne dla ratowania życia, zdrowia.
No to powiedzmy tak, że Okno Życia to jest takie miejsce, w którym mama, która urodziła dziecko i nie może go wychować, albo nie może z różnych powodów tym dzieckiem się zająć, jeżeli tam je pozostawi, nie jest poszukiwana przez policję, nie grozi jej za to żadne konsekwencje, natomiast dziecko jest zbadane, zaopiekowane i przekazane do adopcji. Tak, pokrótce mówimy.
Pokrótce. I wtedy traktowane dziecko jest, jeśli oczywiście nie ma żadnych obrażeń fizycznych, to traktowane jest jako powierzone pieczy, a nie porzucone. Jest to zupełnie inna kwalifikacja prawna i myślę, że jest to ważne. Natomiast lepszym sposobem, jeśli kobieta faktycznie wie, że nie jest w stanie wychować dziecko, żeby zostawiła je w szpitalu. I myślę, że to jest też ważne, żeby o tym mówić. Jest to i dla dziecka lepsze i z punktu widzenia adopcji też. Natomiast są sytuacje, gdzie kobieta nie może, nie chce się na to zdecydować. Ewentualnie rodzi w wielkiej tajemnicy przed rodziną. Wtedy to Okno Życia jest faktycznie taką...
No, Okno Życia daje jej większą anonimowość, no bo jednak w szpitalu rodząc, tak, tak. Pozostawiając dziecko już, gdzieś to jest odnotowane, że ona to dziecko zostawiła.
Na pewno.
No to wróćmy do tego pierwszego momentu, kiedy siostra przypomina sobie, no bo to dziecko dzisiaj ma już ponad 20 lat.
Nie. Nasze Okno Życia powstało w 2009 roku, więc ma ponad 15 lat. 16 rok.
Tak.
Natomiast pierwsze faktycznie świętujemy teraz też 20-lecie Okien Życia, bo pierwsze to nowożytne takie okienko powstało w Krakowie w 2006 roku. Natomiast nasze najstarsze dziecko to była dziewczynka. Od nas dostała w prezencie imię Dorotka i trafiła do okienka w 2010 roku, więc ma lat 16. Będzie miała za pół roku lat 16.
To jest tak, że to okno jest, powiedzmy, połączone z alarmem, który jest, nie wiem, obejmuje cały dom. Siostra dyżurna ma komórkę i w momencie, kiedy te drzwiczki okna się otwierają, od razu cały szpital staje, czy cała wasza...
No nie. Mamy troszeczkę inne rozwiązanie. Nie budzimy wszystkich, bo często alarmy trafiają do nas w środku nocy. Akurat sygnał alarmowy przechodzi w tym momencie na 3 telefony komórkowe. Pierwszy telefon, który jest dedykowany tylko i wyłącznie oknu życia, żeby nic nie zaburzało jego dostępności. Natomiast potem jeszcze awaryjnie kolejny sygnał idzie na telefon siostry Doroty, kolejny na mój i rotacyjnie wraca, żeby jakby być pewnym, że ktoś ten alarm usłyszy. Myślę tutaj zwłaszcza o nocach, kiedy to zmęczenie jest czasem ogromne. My nie pilnujemy tylko okna życia i nie robimy tego, że siedzimy w okienku i czekamy, kiedy je ktoś otworzy. Robimy swoją pracę. Jest jej niemało. Natomiast ten alarm faktycznie trafia do nas i mimo, że dzieci było 24, to tych alarmów myślę, że spokojnie mogę powiedzieć o tysiącach. Zwłaszcza noce weekendowe są dla nas trudne, bo wracający z imprez w środku nocy często po prostu otwierają sobie, zaglądają, wygłupiają się, robią sobie zdjęcia. Mieliśmy wiele przypadków, kiedy po prostu wzywałyśmy policję, bo dokonywały się i różne zniszczenia tego okienka i różne sytuacje naprawdę trudne. Jakby ludzie zapominali, że to jest miejsce, które ratuje życie, a nie miejsce zabawy.
No to nie chciałbym, żeby to okno zdominowało naszą rozmowę, chociaż rzeczywiście jest tematem, na który można długo, długo mówić. Dlaczego? Bo jak się spojrzy na ilość inicjatyw, które realizujecie dzisiaj przez tę fundację, która, jak siostra powiedziała, powstała tak trochę, no właśnie, przez przypadek, jeżeli tak możemy powiedzieć, jeżeli chociaż w życiu człowieka wierzącego...
No przypadek to ponoć inne imię opatrzności Bożej, tak?
Ta ilość inicjatyw jest imponująca. To jest poradnia rodzinna, to jest specjalistyczny ośrodek odpowiedzialnego rodzicielstwa, Bank Niemowlaka, Wrocławska Szkoła Rodzenia. Tak mógłbym wymieniać. Prowadzicie jakieś statystyki? Ile osób tak rocznie korzysta z waszej pomocy? Już nie mówię o tych 20 latach.
Statystyki faktycznie są prowadzone, zwłaszcza w tych projektach, które są dofinansowane na przykład czy przez miasto, czy przez województwo. Czasem zdarza nam się jakiś projekt ministerialny, więc wtedy te statystyki, jakby liczby muszą być prowadzone. I na przykład w samym ubiegłym roku 2025 mniej więcej oficjalnie przeszło przez fundację około 1500 osób doświadczyło naszej pomocy czy kontaktu z nami. Natomiast to są te dane tylko takie urzędowe, zapisywane, tak? Ale jest bardzo wiele sytuacji, kiedy trafiają do nas ludzie spoza projektów, gdzie to wymyka się wszelkim statystykom i faktycznie myślę, że możemy mówić o tutaj no, tysiącach osób, które rocznie doświadczają.
Rozumiem, że na przykład czasem ktoś przychodzi, nie wiem, do jakiejś tam jednej z waszych poradni czy inicjatyw, to czasami jest tak, że prosząc o pomoc, to nie jest odnotowywany nigdzie.
Tak. Tak samo mamy wiele telefonów, gdzie czasem ktoś po prostu chce zapytać o pochówek, albo jak być, gdzie znaleźć pomoc po stracie dziecka, czy w trudnej sytuacji małżeńskiej. Mówię, niektóre rzeczy liczymy, bo musimy to wykazać i wtedy je odnotowujemy, ale jest mnóstwo działań, na które już jakby nie ma dofinansowania. I wtedy no też staramy się nie odrzucać człowieka. Jeśli tylko jesteśmy w stanie pomóc, to ogarniamy te ludzkie potrzeby.
To jedną z waszych inicjatyw jest Bank Niemowlaka. To brzmi ciekawie. Znaczy, bank mi się kojarzy z obrotem pieniędzmi, z pożyczkami, kredytami. Domyślam się, że nie o takim banku mówimy.
Faktycznie Bank Niemowlaka powstał w sumie... Bank Niemowlaka jest dzieckiem okna życia, można tak powiedzieć, bo wiele osób myślało, że kiedy dziecko trafia do okna życia, to ono zostaje u nas i my się nim zajmujemy. I ludzie zaczęli nam przynosić ubranka dla dzieci. A de facto dziecko z okna życia u nas jest maksymalnie do pół godziny. Fakt, że potem czasem jeszcze przez jakiś czas towarzyszymy, dzielimy się ubrankami, staramy się wspierać. Natomiast jakby z tych ubranek przynoszonych do nas dla dzieci z okna życia. Wiadomo, że dziecko czasem się zdarzało raz na rok, nieraz dwoje, troje w roku. Tych ubranek zaczęło nam przybywać. A mieszkamy w takiej dzielnicy, gdzie tych potrzeb jest dużo. I kiedy zauważyliśmy, że jest jakaś kobieta spodziewająca się dziecka i widać, że będzie miała problem z wyprawką, to gdzieś tam dyskretnie próbowałyśmy jej taką wypraweczkę uszykować i podrzucić. I okazało się, że im więcej wydajemy, tym więcej do nas trafia. I w tym momencie najpierw Bank Niemowlaka obsługiwałyśmy tylko my z siostrą Dorotą. Później wolontaryjnie dołączyły do nas kolejne osoby. W tym momencie to jest etat, wolontariat, my z siostrą Dorotą, a tak na dobrą sprawę to przydałyby się ze 3 etaty. W Banku Niemowlaka są tak duże obroty. Natomiast no, sytuacja finansowa nas trochę ogranicza. Nie, niestety nie możemy sobie na wszystko pozwolić, co byśmy chciały i jakie potrzeby byśmy widziały, bo zwyczajnie brakuje nam funduszy.
A powiedziała siostra, że są tak duże obroty. Znaczy rozumiem, że tylu ludzi potrzebuje tej pomocy waszej w tym momencie.
To są dwie strony. Są ludzie, którzy mają się czym podzielić i chętnie się tym dzielą. I jest to tak... trochę działalność też ekologiczna, więc tak na topie jesteśmy. Tak. Są ludzie, którzy się mają i chcą czym podzielić, ale są też ci, którzy potrzebują. I teraz te wszystkie rzeczy, które do nas trafiają, musimy przejrzeć, posortować, odrzucić, bo niestety też często zdarzają się rzeczy, które się nie nadają już do dalszego przekazania komukolwiek. Więc trzeba to wszystko jakoś poogarniać, uszykować wyprawki, przyjąć zgłoszenia, skontaktować się, czy odpowiedzieć na kontakty, na potrzeby tych ludzi, którzy do nas przychodzą z prośbą o wyprawki, ale też same często odnajdujemy osoby, które są w potrzebie.
No właśnie, jak siostra patrzy, nie mówię na te ostatnie 20 lat, ale takie 10, liczba tych potrzebujących pomocy zwiększa się, jest mniej więcej na tym samym poziomie, spada?
Trudno mi to powiedzieć jednoznacznie, bo tak, na pewno my obsługujemy więcej osób. Może dlatego, że więcej osób trafia, bo
ten więcej o was słyszy też, tak?
Tak, jesteśmy już jakoś tam rozpoznawalne we Wrocławiu i w okolicach, więc więcej osób do nas pewnie też dociera. Natomiast był taki moment, że wydawało się, że rodziny sobie już lepiej radzą. Ale na przykład w ostatnim roku, dwóch, ja zauważam, do mnie trafia dużo więcej takich przypadków, gdzie jest po prostu bieda zagrażająca odebraniem dziecka. Że ktoś boi się, że mu zabiorą dziecko, bo zwyczajnie nie ma czym zapłacić za wynajmowane mieszkanie czy za wynajmowany pokój. I my jako fundacja nie możemy ani udzielać pożyczek, ani ofiarować gotówki. Natomiast no, gdzieś tam uruchamiamy wszelkie pokłady, żeby tak. Znaleźć wsparcie dla danej rodziny. I to się często udaje, bo nieraz trafia do nas osoba, która pyta, chciałbym pomóc, mogę komuś pomóc finansowo, proszę mi podpowiedzieć gdzie. I jeśli ktoś do nas taki trafia, to jest to bardzo, bardzo dobre. I wtedy możemy też takim osobom konkretnie pomóc właśnie w najęciu mieszkania czy zapłaty najpilniejszych rachunków.
To jest taka działalność chyba, co do której nikt nie ma wątpliwości. Natomiast wiem, że też podejmujecie działania, które często są wyśmiewane w mediach, bym powiedział takiego głównego nurtu, ignorowane, czasem pokazywane jako szarlataństwo, jako nienaukowe. Myślę tutaj o tym waszym Centrum Troski o Płodność, czy Centrum Leczenia Niepłodności, bo z tego co wiem, to też była jedna z takich inicjatyw, które stały u początku tej fundacji, którą zakładałyście.
Leczenie niepłodności, bo myślę, że o tym przede wszystkim chcemy teraz powiedzieć. Faktycznie zajmujemy się tym tak oficjalnie od 2012 roku, kiedy udało nam się współorganizować konferencję właśnie dotyczącą naprotechnologii. Ona zgromadziła około 600 osób, nie tylko z Polski, także z zagranicy. I to pokazywało, że zainteresowanie problemem jest dużo. Dziś mówi się w statystykach, że 20-25%, a nawet więcej małżeństw to są małżeństwa niepłodne, borykające się z problemem poczęcia. I teraz to, co ofiaruje nam państwo, oficjalna medycyna, ta dofinansowana, to jest jedno. Nie zawsze my, katolicy, możemy się zgadzać na proponowane nam rozwiązania, bo nie da się zbudować sobie szczęścia i być szczęśliwym kosztem cudzego życia. Tego się po prostu nie da. Natomiast my mamy rozwiązania godziwe, etycznie poprawne, dobre, często okazuje się dużo tańsze, które nie tylko jakby dają owoc, czyli poczęte dziecko, ale też zdrowie. I myślę, że to jest ważne. To jest właśnie naprotechnologia. Ona jest wyśmiewana, myślę, przez tych, którzy sami nie mają zbyt dużo wiedzy, bo akurat naprotechnologia, czy u nas w Polsce odchodzimy może troszeczkę, bo sama nazwa nie jest fajna. Ona mi się też nie podoba, natomiast jest to nazwa zaproponowana przez doktora Hilgersa ze Stanów Zjednoczonych, twórcy i pomysłodawcy tej metody. Natomiast jakby polska naprotechnologia posuwa się trochę dalej. Dodajemy nasze takie polskie sprawdzone elementy. Do tego dochodzi też dieta, inne jeszcze elementy. I się okazuje, że faktycznie jest to metoda bardzo skuteczna, dużo tańsza, godziwa, co jest warte podkreślenia, i metoda, dzięki której poczęło się i urodziło już bardzo wiele dzieci, ale też metoda, która działa w drugą stronę. Jeśli wiemy, że w tym momencie nie możemy przyjąć dziecka, że ciąża będzie niepożądana dla matki, choćby z przyczyn zdrowotnych, to dzięki naprotechnologii możemy ten moment poczęcia odłożyć. Także no, metoda naprawdę bardzo dobra i chciałabym tutaj ją polecić.
Nie chciał tutaj rozmawiać o statystykach i liczbach, dlatego że mam taką świadomość, i to na waszej stronie internetowej zobaczyłem, że za tymi właśnie statystykami kryją się konkretne twarze rodziców, konkretne twarze dzieci, którym pomogliście. Ale tak zastanawiam się, po pierwsze, kiedy ci ludzie do was trafiają i mówią, że długi czas starają się o dziecko i niestety nieskutecznie, to jak wy możecie im pomóc? Co robicie? Do kogo oni trafiają?
No, miałyśmy już różne pary takie, które próbowały i in vitro nawet, i też było to bezskuteczne. I pary od osób znacznych, których nazwisk nie chcę wymieniać, ale wspominam do dziś dnia torcik, który jadłyśmy z okazji urodzin, narodzin dziecka, które bezskutecznie... No, nie pojawiały się przez długie, długie lata w rodzinie bardzo takiej prominentnej. I no mówię, tych przypadków, kiedy udało się doprowadzić do szczęśliwego narodzenia, mamy naprawdę bardzo wiele. Natomiast co robimy? Pierwszym krokiem przy leczeniu niepłodności w przypadku naprotechnologii jest skontaktowanie z instruktorem modelu Creightona. To są niemedyczni pracownicy, którzy próbują na podstawie obserwacji fizjologicznych, obserwacji ciała, znaleźć przyczyny niepłodności. I na podstawie tych obserwacji, bardzo skrzętnie notowanych tam przez jakiś czas, można postawić
pewną diagnozę.
Tak, i ta diagnoza często jest bardzo skuteczna, bardzo trafna, i na podstawie już diagnozy można podjąć leczenie.
Czyli wtedy już po tej diagnozie te osoby trafiają do bardzo konkretnych lekarzy?
Tak, tak. Lekarzy, którzy są naprotechnologami albo którzy szanują tą ten nurt w medycynie i wiedzą, jak czytać karty obserwacji. Więc wymaga to pewnej cierpliwości na pewno też i obserwacji. Natomiast często niestety jest też tak, że trafiają do nas osoby, które borykały się przez lata z niepłodnością, podejmowały różne próby, i w tym momencie to już jest ich ostatni dzwonek. Wtedy ten nasz pracownik wie, jak w takim przypadku postępować, że tej osoby nie możemy już i skierować na przeszkolenie jakieś długotrwałe, no bo jej tyka już biologiczny zegar. Więc są procedury, są sposoby na to, żeby takim osobom jakby w skróconej wersji próbować jeszcze pomóc.
Fundacja to też cała grupa różnego rodzaju poradni. Tak. Poradni, klubów dla mam i tak dalej. Powiedzmy jasno, trafia się tam nie tylko wtedy, kiedy już mamy problem.
Nie. Do poradni czy do naszej... fundacji trafiają różne osoby w różnych momentach życia, nie tylko z problemami, ale często też i właśnie tu próbują szukać dobrych rozwiązań, takich, gdzie może gdzie indziej ich nie znajdują, i mają nadzieję, że może tu właśnie w tej fundacji uda się te problemy rozwiązać. Tych ludzi jest dużo, natomiast w naszej ofercie prowadzimy też różne profilaktyczne warsztaty, spotkania. Mamy projekt Profilaktyka Zdrowia Psychicznego z całą szeroką gamą różnych zajęć, opieki także okołoporodowej, właśnie od strony tej psychicznej, gdzie kobiety doświadczają bardzo różnych stanów emocjonalnych i trudności często też z natury właśnie psychicznej, więc to jest taka pomoc dla osób starszych, dla których zmiany życiowe w starszym wieku też są problematyczne, i dla nich mamy też takie wsparcie, ale to też profilaktyka na przykład dla małżeństw, dla rodziców. Nasze randki małżeńskie myślę, że są coraz bardziej znane, gdzie przychodzą małżonkowie po to, żeby odnowić, odświeżyć swoją miłość, żeby po prostu no, doświadczyć czegoś nowego i żeby tą miłość zaopiekować, ale też rodzice dzieci nastoletnich, którzy wchodzą w trudny okres rozwoju, rodzice małych dzieci, i tych warsztatów te warsztaty dla rodziców z dziećmi zapełniają się jakby najszybciej. I tam faktycznie czasem trzeba się mocno dobijać, żeby na taki program, na takie warsztaty jeszcze się załapać. Ale te warsztaty są regularnie robione, one są też dofinansowywane przez miasto i myślę, że to są takie cenne inicjatywy, z których warto korzystać. Zachęcam.
Powiedzmy wprost, że wasza działalność bardzo mocno skupia się też wokół tej całej idei ProLife. Ja wiem, że z waszej inicjatywy powstało we Wrocławiu hospicjum perinatalne, czyli takie miejsce, w którym wsparcie uzyskują rodzice dziecka, którym lekarz przekazał informację, że to dziecko, którego się spodziewają, na które czekają, nie rozwija się prawidłowo, ma stwierdzone wady letalne. Często ci rodzice mówią, że jedynym rozwiązaniem, jakie wtedy otrzymywali, to było po prostu aborcja.
Tak.
Wy stworzyłyście hospicjum, które się takimi rodzicami zajmuje i mówi im, że nie, są jeszcze inne rozwiązania. Dzisiaj to hospicjum działa już jako samodzielne dziecko, bym powiedział, które już dorosło. Natomiast ta działalność ProLife jest też czymś, co was jakoś wyróżnia.
Akurat przy tworzeniu hospicjum było kilka podmiotów, które razem się zaangażowały w tworzenie tego hospicjum i w momencie, kiedy państwo zdecydowało się dofinansowywać te rzeczy, to hospicjum nabrało jakby osobowości prawnej i popłynęło już własnym życiem. Natomiast działalność ProLife jest faktycznie dla nas bardzo ważna. Myślę, że sama nazwa Fundacji Evangelium Vitae, Ewangelia Życia, i działalność w duchu nauczania Jana Pawła II bardzo nas do tego zobowiązuje. Wierzymy i przyjmujemy, że każde życie jest święte, każde ludzkie życie jest święte od samego początku, od poczęcia, po naturalny kres, i temu życiu chcemy służyć. Mamy służyć właśnie odpowiadając na wezwanie Ewangelii. Myślę, że jednym z takich, zresztą nasza fundacja też należy do ruchu Federacji Ruchów Obrony Życia, która jest reaktywowana po 30 latach i już z takich nizin troszeczkę jakby na nowo ta federacja wystartowała, dostała jakby nowe życie. Należymy do tego i jakoś współpracujemy, współtworzymy te struktury. Natomiast jest wiele takich zadań, które podejmujemy, mało popularnych, na przykład chociażby pochówki dzieci martwourodzonych. Ja na przestrzeni tych 10 lat, ponad 10 lat, od kiedy te pochówki wspólnie też z miastem organizujemy dla dzieci zmarłych w szpitalach przedwcześnie, przed narodzeniem jeszcze, widzę, jak zmienia się mentalność. I Bogu dziękuję też za te pochówki, które współorganizujemy, ponieważ dociera do nas coraz bardziej, że to już jest dziecko. I myślę, że szpitale też zaczęły już troszeczkę inaczej traktować śmierć i stosunek do rodziców takiego dziecka. Do niedawna jeszcze te dzieci trafiały, i zresztą w wielu miejscach chyba w Polsce tak jest, że te dzieci zmarłe przed narodzeniem trafiają do odpadów medycznych. Są utylizowane jako właśnie odpady medyczne. A przecież to już jest człowiek od pierwszych chwil, od poczęcia. I sporo mamy takich telefonów od rodziców po stracie, którym staramy się towarzyszyć, podpowiadać, jak dobrze załatwić tą sprawę pochówku, bo nie wszystkie dzieci muszą trafić do tego wspólnego pochówku na cmentarzu osobowickim. Mamy wspaniały, piękny grobowiec, gdzie kilka tysięcy dzieci już zostało pochowanych, ale rodzice mają prawo to swoje dziecko przedwcześnie zmarłe, nawet w pierwszych tygodniach ciąży, jeśli to dzieciątko zostało przechwycone, że tak powiem, to mają prawo do pochówku tego dziecka.
To siostra powiedziała, właściwie zasługuje na dobrą puentę, że każde życie jest święte. Natomiast już tak na koniec, nie mogę nie zapytać, bo powiedziała siostra, że gdyby siostra wiedziała, co ją czeka, to być może by się wystraszyła zakładania tej fundacji. Łatwo dzisiaj w Polsce prowadzić taką działalność charytatywną, zwłaszcza na tylu różnych polach?
Nie jest to łatwe i mimo, że rząd co chwilę robi nowe przepisy, które mają ułatwić prowadzenie takich stowarzyszeń czy fundacji, jest to zadanie bardzo trudne i wymaga naprawdę...
To jak sobie radzicie?
Myślę, że opatrzność Boża nas wspiera, ale mamy też wokół siebie mnóstwo ludzi życzliwych, którym życie ludzkie nie jest obojętne, którym dobro nie jest obojętne. I dzięki wspaniałym i wolontariuszom, ale też pracownikom, bo fundacja ma wielu pracowników, i też grono ludzi, którzy nas wspierają, grono darczyńców, którzy nie boją się nam powierzyć pieniędzy, wierząc, że zostaną te środki dobrze wykorzystane. Ofiarodawców tych 1,5%, które mogą. Zachęcam też do tego, żeby ewentualnie wspierać fundacje, czy naszą, czy inne fundacje prowadzone we Wrocławiu, czy w Polsce, bo to są dzieła, które naprawdę często robią dobrą robotę i wchodzą w takie nisze, którymi nikt się nie zajmuje. Natomiast tu na tym miejscu, jeśli ksiądz pozwoli, to ja bardzo serdecznie podziękuję tym wszystkim osobom, które nas wspierają nie tylko z racji 1,5%, ale też regularnie. Jest mnóstwo osób, które regularnie, co miesiąc wspierają nas swoimi datkami i tylko dzięki tym środkom fundacja może się jakoś kręcić i no Bogu dzięki przez te 20 lat nie miałyśmy nigdy jeszcze manka. I był taki moment, że zanim przyjdą kolejne środki, pewne się już kończą, początki roku zawsze są trudne, gdzie miałyśmy 79 zł na koncie i rachunki do płacenia, ale Bogu dzięki udało się. Natomiast no, gdyby nie otwarte serca ludzi, to nie dałybyśmy rady na pewno.
Przyłączymy się też do tych podziękowań, no ale te 20 lat bez manka to rzeczywiście jest jakiś sukces i życzymy kolejnych 20, 20, 20. Siostra jest młoda, młodo wygląda, ma dużo energii w sobie, więc myślę, że spokojnie ta fundacja
dziękuję
będzie.
Dziękuję bardzo, to są pozory. No ja już jestem emerytką i nie ukrywam, że rozglądamy się już za zastępcami. Zresztą no, pewnie to jest brak naszego statutu, bo gdzieś nam umknęło zapis, że mamy trzyletnią kadencję w zarządzie.
Prezesa.
Tylko nie napisano, ile tych kadencji może być, więc jadę na full.
Czyli tak, jedziemy na full, a siostrze życzymy wielu jeszcze kadencji i wspaniałych dzieł, które nie tylko przez najbliższe 20 lat, ale jeszcze więcej będziecie robić dla Wrocławia i dla mieszkańców naszego
dziękuję
regionu.
Dziękuję serdecznie.
Siostra
za to,
Ewa Jędrzejak, prezes Fundacji Ewangelium Vitae, była dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dobrego, pięknego dnia wszystkim życzymy.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Poranny gość Radia Rodzina.